Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Dialog z innymi religiami domaga się dobrej znajomości doktryny, uwrażliwił Afrykańczyków kardynał Thoron.
O dialogu Kościoła z państwem dyskutują biskupi Boliwii.
W Rzymie zorganizowano sesję o duchowości małżeńskiej według Karola Wojtyły.
24 kwietnia witają państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Głównym punktem dzisiejszej działalności Ojca Świętego jest wieczorna audiencja dla sekretarza generalnego Ligi Państw Arabskich Amra Musy. Egipski polityk podpisał wczoraj w imieniu Ligi Memorandum of Understanding zacieśniające współpracę ze Stolicą Apostolską. Porozumienie dotyczy takich spraw jak pokój, bezpieczeństwo oraz inicjatywy międzyreligijne.
Trzeba zrozumieć, czego naucza Kościół o relacjach międzyreligijnych, aby naprawić błędy popełnione w przeszłości przez osoby zaangażowane w dialog, powiedział kardynał Jean-Louis Thoron. Zdaniem przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego do błędów tych należy relatywizm, synkretyzm, a także dezinformowanie nieobeznanych w tych sprawach ludzi. Formacji przygotowującej katolików do kontaktów z wyznawcami innych religii poświęcone jest trwające w Rzymie kontynentalne spotkanie. Uczestniczą w nim przedstawiciele kościołów afrykańskich. Otwierając obrady, kardynał Jean-Louis Thoron przypomniał, że to sam Benedykt XVI zachęcił Papieską Radę do spraw dialogu międzyreligijnego do dbania o właściwą formację katolików w tej dziedzinie.
Zdaniem przewodniczącego Watykańskiej Dykasterii, priorytetem musi być odpowiednie przygotowywanie seminarzystów, którzy będą w przyszłości odgrywać kluczową rolę w relacjach z przedstawicielami innych religii. Dlatego też w Watykanie opracowano już specjalne wytyczne dla afrykańskich seminariów duchownych. Nie bez znaczenia jest też docenienie roli, jaką odgrywają siostry zakonne. To właśnie one mają na co dzień dostęp do kobiet wyznających religie niechrześcijańskie. Trzeba je zatem odpowiednio przygotować, by mogły wypełnić swe zadanie na tym polu, powiedział kardynał Thoron. Watykański hierarcha ujawnił, że ze względu na religijne zróżnicowanie Czarnego Lądu, kierowana przez niego dykasteria zajęła się przygotowaniem kościoła w Afryce do dialogu międzyreligijnego już w 2001 roku, kiedy na jej czele stał pochodzący z Nigerii kardynał Francis Arinze. W ubiegłym roku cała sprawa nabrała przyspieszenia, ponieważ na zorganizowanym przez Papieską Radę Kontynentalnym spotkaniu w Nairobi afrykański kościół poprosił Stolicę Apostolską, aby przejęła większą inicjatywę w dialogu międzyreligijnym w Afryce.
Dokumentów o pomocy Stolicy Apostolskiej zagrożonym zagładą Żydom, których kserokopię miał u siebie ojciec Robert Graham, nie można będzie publikować przed otwarciem archiwum watykańskiego dotyczącego pontyfikatu Piusa XII. Informuje dziś o tym komunikat dyrektora biura prasowego Kurii Generalnej Jezuitów.
Ojciec Giuseppe Bellucci odnosi się do wiadomości podanych przez agencję Catholic News Service, a powtórzonych za nią w watykańskim dzienniku L'Osservatore Romano i innych mediach. Dotyczyły one domniemanego zezwolenia generała Towarzystwa Jezusowego na publikację pewnych dokumentów z archiwum zmarłego przed 12 laty amerykańskiego historyka jezuickiego ojca Grahama. Ojciec Adolfo Nicolas nigdy takiego zezwolenia nie udzielił, czytamy w komunikacie. Mowa była tylko o klasyfikacji tych dokumentów i opracowaniu ich wersji elektronicznej w oczekiwaniu na przyszłą publikację. Ta zaś będzie mogła nastąpić dopiero wówczas, gdy Stolica Apostolska otworzy archiwum watykańskie dotyczące pontyfikatu Piusa XII, dodaje rzecznik prasowy jezuickiej kurii.
Archiwum ojca Grahama obejmuje ponad 25 tysięcy stron kserokopii. Zawierają one świadectwa i dokumenty dotyczące działalności papieża i Stolicy Apostolskiej podczas wojny w odniesieniu do nazistów i do Żydów. Elektroniczny zapis dokumentacji miałaby przeprowadzić zajmująca się popieraniem dialogu międzyreligijnego fundacja Pave the Way – Torujcie drogę. Jej prezesem jest Żyd Gary Krupp. W wywiadzie dla agencji CNS wyraził on nadzieję na udostępnienie w internecie tych pochodzących z Archiwum Watykańskiego materiałów jeszcze przed jego otwarciem, które, jak uważa, nie nastąpi wcześniej jak za 4 lata. Tymczasem, jak wyjaśnia obecnie rzecznik prasowy jezuitów, wcześniej jakakolwiek forma publikacji nie będzie możliwa. Dodajmy, że samą datę otwarcia archiwum prezes Krupp ocenia zapewne zbyt optymistycznie. Niedawno watykański rzecznik prasowy w wywiadzie dla włoskiego miesięcznika żydowskiego Shalom powiedział, że nie nastąpi to wcześniej jak za 6 lat. Ojciec Federico Lombardi wyjaśnił, że udostępnienie dokumentów Archiwum Watykańskiego o pontyfikacie Piusa XII wymaga jeszcze ogromu pracy.
Spekulowanie na ludzkiej nadziei zarzucił kardynał Renato Martino bankom prowadzącym pewne operacje pożyczkowe. Wczoraj na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim wziął on udział w międzynarodowej konferencji na temat wartości etyczne i integralny rozwój osoby w dobie globalizacji. Przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax pochwalił równocześnie wartościowe inicjatywy bankowe, takie jak mikrokredyty czy spółdzielczość. W obecnej dobie kryzysu odkrywa się ich wartość. Szef watykańskiej dykasterii zajmującej się kwestiami sprawiedliwości i pokoju podkreślił konieczność wdrażania kultury praworządności i walki z wszelką korupcją. Duży wkład mogą w to wnieść wierni świeccy i stowarzyszenia o inspiracji chrześcijańskiej. Podstawowe znaczenie ma prymat osoby nad instytucjami gospodarczymi i politycznymi. Ich celem jest bowiem obrona podstawowych praw człowieka, dodał kardynał Martino.
Zapytany przez dziennikarzy o oczekiwaną już od dłuższego czasu encyklikę społeczną Benedykta XVI, przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax podał jej przewidywaną datę. Spodziewa się on, że będzie to prawdopodobnie 29 czerwca, czyli w uroczystość świętych Piotra i Pawła. Kardynał Martino odmówił jednak odpowiedzi co do treści przygotowywanego dokumentu.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Każdy akt przemocy popełniony w bezpośrednim celu uczynienia szkody, zranienia czy zastraszenia kogokolwiek jest niegodny człowieka i dogłębnie sprzeczny z chrześcijańskimi wartościami miłości, jedności i wzajemnego szacunku. Jako taki domaga się potępienia. Te słowa czytamy w przesłaniu skierowanym przez watykańskiego sekretarza stanu do kardynała Julio Terrasasa. Purpurat kierujący konferencją Episkopatu Boliwii padł ostatnio ofiarą zamachu bombowego, osobiście na szczęście nie doznając obrażeń. Choć nie wiadomo, kto był sprawcą ataku, to incydent wpisał się w trwający konflikt między Kościołem a rządem prezydenta populisty Evo Moralesa. Przesłanie kardynała Tarcisio Bertone opublikowano w związku z trwającą w Cochabambie sesją plenarną boliwijskich biskupów. Mówi rzecznik episkopatu biskup Krzysztof Białasik.
Sesja plenarna dotyczy restrukturacji konferencji. Będzie połączenie komisji, żeby powiedzieć w sposób bardziej adekwatny na potrzeby kościoła boliwijskiego. To jest jeden z tematów bardzo istotnych i ważnych, to stosunek i relacja między Kościołem i rządem boliwijskim. Problemy, które istnieją, są bardzo istotne. Prezydent państwa ogłosił, że jest w linii komunistycznej i dlatego też musimy rozważyć stosunek i te relacje między rządem i Kościołem. Oprócz tego jest bardzo istotny temat misja generalna, którą właśnie w najbliższą niedzielę ogłosimy jako misja w całym państwie Boliwii. Chodzi o to, żeby odnowić tego ducha misyjnego w kościele boliwijskim.
Alarm w sprawie bezkarnego szerzenia się narkomanii na ulicach Buenos Aires podniosła grupa księży pracujących w stolicy Argentyny z osobami uzależnionymi. Duchowni w specjalnym apelu zwracają uwagę, że w wielu dzielnicach zażywanie narkotyków jest praktycznie niekaralne, a miejscowe władze nie robią nic dla ratowania nastolatków, którzy głównie padają ofiarą nałogu. Kościół już wielokrotnie krytykował argentyńskie władze za dążenie do liberalizacji w dziedzinie spożywania i rozprowadzania środków odurzających. Skutki takiej polityki są opłakane, alarmują duszpasterze. Ignoruje się fakt, że narkotyki uzależniają i brakuje jakiegokolwiek programu terapii nałogów. Narkomania nakręca dodatkowo spiralę przestępczości, w tym liczbę najcięższych wykroczeń przeciwko zdrowiu i życiu. Kościół pozostaje w tej sytuacji jedyną instytucją oferującą pomoc ofiarom uzależnień, proponując konkretne programy terapeutyczne i organizując grupy duszpastersko-formacyjne dla młodzieży poszukującej sensu życia. Argentyńscy księża proponują także wprowadzenie specjalnych zajęć profilaktycznych w szkołach publicznych, szczególnie w najuboższych dzielnicach Buenos Aires.
Działania duchownych nie pozostają bez echa w środowiskach przestępczych związanych z rozprowadzaniem narkotyków. Kardynał Jorge Bergoglio poinformował o pogróżkach, jakie otrzymał jeden z duszpasterzy, którzy podpisali apel. Podczas spotkania ze studentami arcybiskup Buenos Aires wezwał młodzież, by nie poddawała się pokusie łatwej ucieczki od rzeczywistości w alkohol i narkotyki.
Do unikania w duszpasterstwie konkurencji wobec prawosławnych wezwał podległych sobie duchownych arcybiskup Paulo Pezzi. W konferencji archidiecezjalnej odbywającej się pod Moskwą uczestniczyli również przedstawiciele rosyjskiej cerkwi.
Zamiast konkurować z prawosławnymi, powinniśmy szukać z nimi dróg dialogu i jednocześnie nie ulegać pokusie, żeby patrzeć na Kościół rzymskokatolicki jak na wyizolowaną wspólnotę, powiedział arcybiskup Pezzi. Podkreślił on, że rosyjscy katolicy dają świadectwo o Chrystusie razem z prawosławnymi. Ordynariusz archidiecezji Matki Bożej zaakcentował konieczność osobistego dawania świadectwa jako jedynego wyrazu misji chrześcijańskiej. Kościół katolicki wydoroślał, wychował pierwszych kapłanów, zwrócono mu wiele świątyń i w sferze dobroczynności ubogaca społeczeństwo, dodał arcybiskup Paulo Pezzi. Ze swej strony sekretarz Wydziału Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego, ksiądz Igor Wyżanow, wyraził nadzieję, że dzisiaj, kiedy mnożą się fakty współpracy naszych kościołów w międzynarodowych organizacjach w Nowym Jorku, w Strasburgu, podobnej współpracy możemy oczekiwać i w Moskwie. A w sprawie działalności duszpasterskiej dojdziemy do takiego stopnia zrozumienia, że wspólnie damy wkład w szerzenie wartości chrześcijańskich, zakończył swoje wystąpienie na konferencji ksiądz Igor Wyżanow. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Społeczność ormiańska na całym świecie wspomina kolejną rocznicę rozpoczęcia eksterminacji swego narodu w 1915 roku. Z tej okazji na frontonie katedry w Charkowie na Ukrainie odsłonięto pamiątkową tablicę. Jej poświęcenia w obecności duszpasterza miejscowych Ormian dokonał biskup charkowsko-zaporowski Marian Buczek.
Tablica upamiętnia uratowanie ponad 1000 dzieci ormiańskich od głodu. W obecnej katedrze ówcześni katolicy przyjęli dzieci ormiańskie, ratując ich od zagłady. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ambasady armiańskiej z Kijowa, przedstawiciele władz miasta oraz województwa Charkowie. Zaraz po poświęceniu odbyła się modlitwa za zmarłych w cerkwi ormiańskiej Charkowa. Natomiast na Uniwersytecie imieniem Karazina odbył się Wieczór Pamięci z udziałem historyków, polityków, przedstawicieli wyznań miasta Charkowa. Dla Radia Watykańskiego Marian Buczek, biskup charkowsko-zaporowski.
Miłość i jej reguła, duchowość małżeńska według Karola Wojtyły to temat studyjnej sesji w Rzymie. Na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim zorganizował ją papieski Instytut Jana Pawła II do studiów nad małżeństwem i rodziną. Refleksje poświęcono postaciom trzech sług bożych, których procesy beatyfikacyjne są w toku. Janowi Pawłowi II, biskupowi Janowi Pietraszce oraz Jerzemu Ciesielskiemu. Podczas sesji zaprezentowano nieznany na arenie międzynarodowej tekst Karola Wojtyły Reguła dla grupy Humane Vitae, mówi profesor Stanisław Grygiel, kierownik katedry Karola Wojtyły na Uniwersytecie Laterańskim.
Tekst powstał 40 lat temu, kiedy pojawiła się encyklika Humane Vitae. Tekst ten w Polsce był publikowany przez księdza Gasidłę w przypisie do jednej z książek, ale we Włoszech i w innych krajach w Europie jest w ogóle nieznany. I chcemy nad nim zastanowić się głębiej, aby pokazać rolę rodziny, duchowość rodziny i w którym kierunku szła praca tego środowiska skupionego wokół Karola Wojtyły w Krakowie. Dla mnie ważne jest pokazać postać biskupa Jana Pietraszki, którego Jan Paweł II uważał za swojego mistrza. Chcielibyśmy także powiedzieć poprzez postać sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, że w tym środowisku krakowskim, wśród tych młodych ludzi, świeckich ludzi, było wielu ludzi świętych.
Profesor Grygiel podkreśla, że rzymska sesja stała się okazją do przedstawienia środowiska, w którym wyrosła antropologia adekwatna Karola Wojtyły. Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.